1030 WNVR. Polskie Radio Chicago.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy dzisiaj kilka tematów politycznych. Zaczniemy może od tego najbardziej międzynarodowego, związanego z oficjalną wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. W tym tygodniu mogliśmy dużo o tej wizycie poczytać. Widzieliśmy również relacje, materiały wideo, zdjęcia. Mamy też takie oficjalne podsumowanie prezydenta dotyczące jego wizyty. Wiemy między innymi, jak wyglądały te spotkania, że spotkał się tam z przewodniczącym Xi Jinpingiem, przedstawicielami biznesu również. Wiemy, że było dużo handlu, o gospodarce, jak również dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że zostały między innymi zniesione wizy krótkoterminowe dla obywateli Polski, bodajże do 15 dni. Prezydent podkreślił po tej wizycie, że oba państwa mają dobre relacje dyplomatyczne i polityczne, a także międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku. I tutaj mamy jeszcze komentarz do całej tej wizyty premiera Donalda Tuska, który, o dziwo, bardzo ładnie się wypowiedział o tej wizycie prezydenta. Powiedział, tutaj cytuję, bardzo doceniam wysiłki i to mówię teraz serio pana prezydenta Dudy w Chinach. Wysłaliśmy bardzo szczegółowe rekomendacje dla prezydenta przed wizytą w Chinach, co z naszego punktu widzenia jako rządu jest w interesie Polski i pan prezydent rzeczywiście robił wszystko, żeby do naszych chińskich partnerów dotarły informacje, czego Polska oczekuje.
Bardzo ważny i też obszerny temat, bo kilkuwarstwowy. Ja bym zaczął od takiej najbardziej chyba żenującej warstwy odbioru tej wizyty przez część komentatorów i środowisk w Polsce. I tutaj trzeba powiedzieć, że pan premier Tusk wyciął tym osobom brzydki numer, ponieważ tacy właśnie komentatorzy, o których mówię, postanowili zdyskredytować tę wizytę i na ogół wyglądało to tak, że się naśmiewali albo też, co było nawet gorsze jeszcze, twierdzili, że pan prezydent się nie powinien spotykać z Chińczykami. To jest hańba, no bo Chiny są krajem niedemokratycznym, wspierają Rosję w wojnie z Ukrainą. To jest oczywiście kompletnie absurdalny zarzut, ponieważ z ważnym krajem, a Chiny są tak naprawdę w tej chwili wyprzedziły pod tym względem już Rosję. To znaczy, to jest drugi biegun świata oprócz Stanów Zjednoczonych. No więc z liderem tak ważnego państwa na świecie każdy inny lider państwa mniejszego, siłą rzeczy mniejszego, no bo tylko te dwa są w tej chwili, ku którym wszystko ciąży, powinien się spotykać, jeżeli tylko ma taką możliwość. I spotykają się z przywódcą Chin przywódcy i Niemiec, i Francji. Pamiętamy wizyty Olafa Scholza, Emmanuela Macrona. Również podtrzymują swoje kontakty Amerykanie. To przecież nie jest tak, że Stany Zjednoczone zerwały kontakty z Chinami. Nawet mimo poważnych różnic i takiej, no można powiedzieć, zimnej wojny handlowej. Ursula von der Leyen również była w Chinach i spotykała się z Xi Jinpingiem. Także oczekiwanie od polskiego prezydenta, że się nie będzie spotykał w imię jakichś racji moralnych z przywódcą Chin, jest nawet więcej niż nieracjonalne. Jest po prostu głupie. No ale okazuje się, że niektórzy sięgną po każdy pretekst, byle zdyskredytować pana prezydenta. I tu, tak jak powiedziałem, no ten głos pana premiera postawił ich w takiej dosyć głupiej sytuacji. Muszę przyznać, że z dużą schadenfreude obserwowałem tę właśnie okoliczność. Druga sprawa to jest, o co tak naprawdę my gramy. No ja się cieszę, że pan prezydent podtrzymuje od początku swojej prezydentury dobre relacje z Chinami, ponieważ to jest moim zdaniem taki aspekt, w którym my próbujemy przynajmniej prowadzić dosyć niezależną politykę zagraniczną, czyli również niezależną od tego, czego być może oczekiwałyby od Polski Stany Zjednoczone. To, nawiasem mówiąc, wybrzmiało w sposób rozsądny w exposé pana ministra Sikorskiego, który poświęcił Chinom dosyć duży fragment, jak na exposé ministra spraw zagranicznych, to były chyba trzy albo cztery akapity I to już w ogóle świadczy dobrze o panu ministrze Sikorskim i o tym, jak on widzi Chiny. I tam się znalazło takie, no moim zdaniem, roztropne stwierdzenie, że my nie chcemy wybierać pomiędzy Chinami jako ważnym partnerem gospodarczym, a Stanami Zjednoczonymi jako gwarantem naszego bezpieczeństwa. Czyli no to był sygnał wysłany i do Stanów Zjednoczonych, i do Chińczyków, że Polska jednak jest zainteresowana podtrzymywaniem możliwie dobrych relacji z Pekinem. I po prostu pan prezydent wpisał się również w linię polskiego rządu. Dlatego mam wrażenie, nie było tutaj sporu ze strony kancelarii premiera, dlatego były te słowa Donalda Tuska, a też trochę myślę, że Donald Tusk powiedział to, co powiedział, żeby trochę splendoru z tej wizyty spadło na niego. Dlatego powiedział o tych rekomendacjach, powiedział tak, żeby to trochę wyglądało tak, jakby pan prezydent wykonywał misję, którą zlecił mu Donald Tusk. Natomiast też trzeba docenić, że w tej konkretnej wypowiedzi pan premier użył takich bardzo, powiedziałbym, neutralnych słów, bo w dyplomacji słowem, które mogłoby być użyte w tym kontekście, byłaby instrukcja. To jest po prostu, w języku dyplomatycznym jest to neutralne słowo. Udziela się instrukcji komuś, kto jedzie z jakąś misją za granicę. Ale pan premier no, nie użył tego słowa i to rzeczywiście by zabrzmiało tak trochę dyskredytująco dla pana prezydenta, jakby powiedział, rząd udzielił instrukcji panu prezydentowi. Więc to słowo rekomendacje było tutaj szczęśliwsze i ja doceniam też to, że pan premier właśnie w taki bardzo taktowny sposób o tym powiedział. Jeżeli chodzi o same rezultaty wizyty, to mamy trochę rezultatów konkretnych gospodarczych. Może to nie jest bardzo dużo, bo tam zdaje się 5 umów handlowych zostało podpisanych, ale to też nie jest bardzo mało. Między innymi powinni zyskać polscy rolnicy, producenci drobiu na przykład. No i ta kwestia zniesienia krótkoterminowych wiz jest bardzo ważna, bo to nie chodzi przecież tylko o turystykę, a może nawet nie przede wszystkim o turystykę, ale chodzi o biznes, o ludzi biznesu, którzy dzięki temu zniesieniu wiz będą w znacznie prostszy sposób mogli przyjeżdżać, negocjować swoje kontrakty, prezentować swoje towary, nie będą musieli za każdym razem przechodzić naprawdę uciążliwej procedury wizowej w ambasadzie Chin. Więc ja uważam, że to była naprawdę dobra wizyta. Absolutnie kpiny czy jakaś dyskredytacja jest nie na miejscu i tutaj trzeba na zasadzie propaństwowej docenić i wyjazd pana prezydenta, i stanowisko pana premiera w tej sprawie.
Przechodzimy w takim razie do drugiego tematu, w którym już tak tu bardzo często brakuje, bo to temat, który dzieli Polskę, dzieli Polaków, dzieli dwa obozy, te główne obozy, czyli PiS-u i PO, mianowicie temat CPK. Temat CPK, który w tym tygodniu jest bardzo gorący i tutaj zacytuję na samym początku premiera Donalda Tuska. Nie wiem, czy premier Donald Tusk oglądał ostatnio film Francisa Coppoli, dlatego że użył słowa megalopolis, a właśnie ostatnio taki film miał swoją premierę, ale zacytuję słowa z tego tygodnia premiera. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis, co oznacza, że w projekt komunikacji zostaną włączone wszystkie duże miasta w Polsce, przedstawiając właśnie koncepcję przyszłości CPK. Tak mówił na konferencji premier Donald Tusk. I no właśnie, moje pytanie jest takie, panie Łukaszu, tutaj jest dużo wątków, tutaj jest wątek, do którego też przejdziemy, oczywiście posła PiS, Marcina Horały, posłanki Lewicy, Pauliny Matysiak, do tego wątku zaraz też pójdziemy, ale wpierw takie pytanie główne. Co z tym CPK, czy to CPK będzie, bo my widzimy tutaj jakieś mapki od obozu rządzącego, widzimy te mapki, które oczywiście od strony PiS są krytykowane, że to są mapki różnych połączeń, które już istnieją, że to jest zrobione niechlujnie, poprawiane. Czy ten CPK będzie, w jakiej to w ogóle formie może będzie i jak wygląda przyszłość tego projektu?
Tak naprawdę uczciwie mogę tylko powiedzieć, nie wiem. Ale odwołam się tutaj do osoby bardzo dobrze zorientowanej. Mianowicie dzisiaj, przepraszam, wczoraj robiłem rozmowę do sobotniego wydania programu Warzecha Kontra na kanale Super Ring, którą od razu polecam. Sobota polskiego czasu o 18:00 na YouTubie na kanale Super Ring, firmowanym przez Super Express. Moja rozmowa z panem Marcinem Horałą, posłem PiS, o którym pan przed chwilą wspomniał, który był pełnomocnikiem rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. I pan minister, powiedziałbym, no, był krytyczny wobec tego, co powiedział premier Tusk, jak to przedstawił, jak to jest przedstawiane przez rząd, ale nie był krytyczny bezwarunkowo. To nie była taka krytyka frontalna i absolutna. To znaczy, i tutaj odwołuję się do niego, dlatego że sprawa wymaga bardzo takiego eksperckiego, powiedziałbym, podejścia. Mianowicie, wiele osób, w tym również były prezes spółki CPK, pan Mikołaj Wild, a także właśnie pan Marcin Horała, oceniają, które były zaangażowane w ten projekt zarządów PiS, oceniają, że samo to, że została ta decyzja podjęta, że zostało to expressis verbis wyrażone przez pana premiera i ta decyzja brzmi, budujemy CPK, że to jest dobra rzecz. Dobrze, że tak się stało. Natomiast oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. No i te szczegóły nie są do końca jasne. Tutaj mamy dwa, przypominam, komponenty tego projektu zasadnicze, czyli pierwszy komponent i pierwszy etap to jest sam port lotniczy i tutaj te zmiany dotyczą mniejszej przepustowości zaplanowanej w tej chwili niż planował to PiS. To jest tam różnica 6 milionów z 40 do 34 milionów rocznej przepustowości. Natomiast większe wątpliwości dotyczą tego, co pan premier mówił o konieczności rozbudowy Okęcia. W związku z tym, że trzeba będzie czekać na ten centralny port komunikacyjny. Rozbudowa Okęcia rzeczywiście jawi się jako kompletny absurd. Ja mieszkam stosunkowo blisko lotniska, być może nawet słuchacze czasem tutaj słyszą zza okna przelatujące samoloty i mogę powiedzieć jako osoba, która też tamtędy przejeżdża bardzo często, że ja sobie nie wyobrażam z powodów infrastrukturalnych rozbudowy Okęcia. To jest po prostu jakiś horrendum. Więc ten punkt rzeczywiście jest wątpliwy. No, kolejna sprawa to jest ten druga część tego komponentu, drugi etap, czyli połączenia kolejowe. No tutaj mój rozmówca, pan Marcin Horała i eksperci, którzy na ten temat mówią, twierdzą, że rezygnacja z tej koncepcji obręczy i szprych na rzecz koncepcji tak zwanego Y, czyli takiego połączenia Warszawa, Łódź i potem rozdzielającego się na kierunki na Poznań i na Wrocław z kolejami dużych prędkości, to tak naprawdę jest właściwie zaprzeczenie temu, co mówi pan premier Tusk. No bo pan premier powiedział, że on by chciał, żeby ten projekt niejako wciągnął i wywindował cały kraj. A tymczasem wskazują osoby, o których mówię, efekt tego byłby dokładnie odwrotny. To znaczy to byłoby właśnie tylko połączenie bardzo szybką koleją o bardzo wysokiej prędkości, ponad 300 km na godzinę tych kilku najważniejszych miast, a reszta by się znalazła poza tą siecią. Te pociągi jadące z taką prędkością nawet nie mogłyby się zatrzymywać na stacjach pośrednich. Więc tutaj rzeczywiście jest pewna wątpliwość, ale jest też w tym taki zabawny, można powiedzieć, paradoks. Mianowicie pan premier, mówiąc o tym rozwoju całego kraju, bo przecież takie było jego przesłanie, że to właśnie nie tam jakieś wybrane miejsce, tylko cały kraj będziemy rozwijać, tak naprawdę w swojej retoryce podkrada to, czym zdobył władzę po raz pierwszy PiS w kontraście do Platformy. Tu przypomnę, bo słuchacze mogą tego nie pamiętać. Platforma stawiała na taki model rozwoju, który miał taką mądrą nazwę, dyfuzyjno jakiś tam. W każdym razie chodziło o to, że wzmacniamy kilka głównych punktów na mapie Polski, takich dużych ośrodków, a one dopiero mają za sobą pociągnąć resztę. No i PiS ten model od początku krytykował, mówił, że trzeba rozwijać cały kraj równomiernie, czyli podciągnąć najpierw w ogóle ścianę wschodnią i to tak podciągnąć w całości, a potem ciągnąć całość, a nie jakieś punkty. No i dzisiaj, jak słyszę pana premiera, to on mówi PiS-em. On mówi dokładnie to, opisując, jak ma ten projekt CPK wyglądać, jak PiS mówił przed 2015 rokiem. Więc to jest też ciekawa rzecz, że te obozy się niejako wymieniają retoryką albo zamieniają się miejscami w niektórych sytuacjach. Natomiast jak w praktyce ten cały projekt będzie teraz realizowany, no tego tak naprawdę nikt do końca nie wie, bo my na razie mamy tylko oświadczenie pana premiera, jakieś tam uzupełniające, a czasem sprzeczne z tym oświadczenia pana Laska i też prezesa, nowego prezesa spółki CPK, jakieś grafiki, które nie wiadomo na ile dokładnie są zrobione. I trzeba po prostu poczekać jakiś czas, tak sądzę, żeby zobaczyć, w którą stronę to faktycznie będzie szło, no bo ja też dopuszczam taką możliwość, że poza retoryką to w ogóle nic się nie stanie. To jest również możliwe. No chociaż z drugiej strony, jeżeli Donald Tusk to powiedział, to łatwo go bardzo złapać za słowo i łatwo na przykład za rok skontrolować, czy tutaj w ogóle cokolwiek się posuwa, czy nie. Pewnie ta sprawa też w jakiś sposób będzie odgrywała rolę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
A tutaj w związku jeszcze z tematem samego CPK, skoro o tym mówimy, to na koniec może ten taki temat związany tutaj z pewną aferą w polskiej polityce, dlatego że wspomniany wcześniej poseł PiS Marcin Horała wspólnie z posłanką Lewicy Pauliną Matysiak zainicjowali powołanie ruchu społecznego Tak dla Rozwoju i właśnie ten ruch społeczny ma skupić się po pierwsze na rozwoju inwestycji w CPK, po drugie elektrownie jądrowe i polska armia. I w związku z tym w konsekwencji tego posłanka Lewicy Paulina Matysiak została zawieszona w prawach członkini klubu parlamentarnego Lewicy. I właśnie to jest taki gorący temat. Co z losami posłanki Lewicy w tym momencie i o czym to świadczy?
Wydaje się, że to jest trochę anegdota polityczna, ale tak naprawdę to jest moim zdaniem sytuacja bardzo ważna dla całej sceny politycznej. Bo przecież co jest jedną z głównych wad polskiego życia politycznego. No, myśmy o tym mówili w tym programie wielokrotnie. Dramatyczna plemienność. Są dwa plemiona, które się okładają pałkami po głowach, w ogóle już nie patrzą, czy coś jest dobre, niedobre, przysłuży się państwu, nie przysłuży się. Wszystko może być polem do konfliktu pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską. No i tych dwoje posłów postanowiło niejako oficjalnie wyjść poza ten podział. To jest pierwsza taka inicjatywa. Ja sobie wcześniejszej żadnej nie przypominam od lat, w której dwoje posłów z przeciwnych stron, z tych przeciwnych plemion powiedziałoby dobrze, mamy tutaj swoje różnice i oczywiście te różnice nie znikają, ale w tej sprawie jesteśmy gotowi nawet sformalizować nasze działania. No bo oczywiście było wiele spraw, w których wbrew pozorom głosowano wspólnie, no na przykład ostatnio to taka ciekawostka i Prawo i Sprawiedliwość kluby partii rządzących głosowały za tak zwanym babciowym pomysłem, moim zdaniem absurdalnym kompletnie, ale tutaj tylko Konfederacja była przeciw, więc głosowania w Sejmie to jest jedna rzecz, ale tu mamy coś innego, tu mamy wyjście poza głosowania. Tutaj mamy oficjalne ogłoszenie społecznego projektu, który ma przełamywać tę plemienność. I reakcja na to jest bardzo symptomatyczna. Ze strony Prawa i Sprawiedliwości przynajmniej na razie nie ma potępienia pana posła. Nie ma też, prawdę mówiąc, jakiejś tam reakcji wyjątkowo entuzjastycznej. Po prostu nie ma jakiejś specjalnej reakcji. No, myślę, że tam być może trwa jeszcze zastanawianie się, co z tym zrobić, no, ale na razie nie ma żadnych wyrazów potępienia. Natomiast w przypadku lewej strony no jest sytuacja, która moim zdaniem kompromituje Lewicę. Lewica zawiesiła na 3 miesiące w prawach członka klubu panią poseł, która już dawno odznaczyła się tym, że jako jedna z niewielu właśnie potrafiła wychodzić poza te ograniczenia wynikające z plemienności. Ja od razu mówię, że ja się z panią poseł Matysiak w bardzo wielu sprawach nie zgadzam. Ona ma takie swoje klasyczne dla lewicy fiksacje, na przykład antysamochodową chociażby. Ona była zwolenniczką bardzo takiego ostrego, sanitarystycznego kursu w trakcie pandemii, ale w pewnych sprawach pokazała, że nie myśli pakietowo. Potrafi wyjść poza ten podział. I ja uważam, że dla klubu Lewicy, który ma ogromne problemy z zachowaniem poparcia powyżej progu wyborczego, taki poseł jest atutem. No można go pokazać i powiedzieć, proszę bardzo, my tu mamy oczywiście swoje wartości, związki partnerskie, LGBT, dopuszczanie aborcji, ale potrafimy też w takich no, bardzo ważnych sprawach, mamy tutaj taką specjalistkę, która wychodzi poza te podziały, więc proszę zobaczyć, my jesteśmy propaństwowi. Zamiast to wykorzystać, to oni tę posłankę zawieszają w prawach członka klubu. No to jest po prostu tak głupie, że ja byłem zdumiony, jak to zobaczyłem. Mało tego, tam jeszcze był taki smaczek, że pani Wanda Nowicka, która jest oskarżana przez swoich byłych asystentów o to, że nadużywała ich, że czerpała korzyści, nie płaciła im i tak dalej, no o mobbing jest oskarżana, to jest taka dosyć głośna afera, ona teraz wyskakuje z potępieniem pani poseł Matysiak za to, że wystąpiła właśnie z panem Chorałem i z nim zakłada razem to stowarzyszenie, a przecież z pisowcem to w ogóle nie można się pokazywać. Więc ja bym to podsumował tak. To jest jakieś przełamanie, na razie symboliczne, ale jakieś przełamanie przez dwoje młodych posłów, bo to jest też bardzo ważne. Posłów z młodego pokolenia, przełamanie tej plemienności. I teraz zobaczymy, bo albo to będzie tylko odosobniony incydent i na tym się skończy, albo może się okazać, że za tym jednak rusza, no nie chcę powiedzieć lawina, bo lawiny to pewnie nie będzie, ale że pojawi się grupa posłów w różnych ugrupowaniach, która zobaczy, że można też czerpać korzyści, nawet własne polityczne korzyści, z takiego postawienia sprawy. Ja uważam, że tych dwoje posłów na tym bardzo zyskuje, na tej inicjatywie. Zyskuje również po prostu na zasadzie, no bo powiedzmy sobie szczerze, polityk też przecież działa po to, żeby zdobywać władzę, żeby zdobywać poparcie, więc moim zdaniem oni bardzo na tym zyskali i to oni są tutaj wygraną stroną, a nie klub Lewicy, który okłada sankcjami panią poseł Matysiak. Więc jeżeli się okaże, że z tego jest jakaś korzyść i że to jest popularne, że ludzie tego chcą, że ludzie mają dosyć tego plemiennego podziału, a przynajmniej część elektoratu ma dosyć, no bo jest oczywiście też taka część, która się nim cały czas zachwyca, to wtedy może się okazać, że rusza taki, no może nie lawina właśnie, ale taka lawinka albo przynajmniej trochę kamieni zacznie się poruszać w tym stojących do tej pory w miejscu i to by było bardzo dobrze. Ja bym na to właśnie liczył.
To może na nasz ostatni temat, typowo polityczny. Nie odchodźmy za daleko od tego środowiska lewicy, o którym wspominaliśmy, dlatego że mamy tutaj właśnie jeden z takich punktów lewicy, o który lewica dość mocno walczy ostatnio. I w tym tygodniu usłyszeliśmy, że Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu karnego właśnie autorstwa lewicy, PSL, KO i Polski 2050. I jego głównym założeniem jest zmiana definicji gwałtu. Ten temat istnieje już w polskich mediach i w polskiej polityce od jakiegoś czasu, ale czy tutaj zaczyna się coś klarować w tym temacie po tym drugim czytaniu, panie redaktorze?
Ja znam ten temat rzeczywiście od paru lat. Można znaleźć w internecie mój tekst, który jest polemiką z panią bodajże Grzybek chyba, to jest taka pani ze środowiska krytyki politycznej. Ten tekst, jeżeli słuchacze chcieliby znaleźć, on jest na portalu Klubu Jagiellońskiego, więc jeżeli wpisze się Warzecha, Klub Jagielloński, definicja gwałtu, to wtedy ten tekst na pewno się pokaże. I to jest tekst sprzed bodajże co najmniej 3 lat. Bo ten temat rzeczywiście po lewej stronie się przewijał od dawna. Lewa strona postulowała, żeby dokonać zmiany, która kompletnie nie mieści się w kanonie zachodniego prawa. Czyli żeby przerzucić ciężar udowodnienia swojej niewinności na oskarżonego. No, w każdym prawie karnym zachodnim jest tak, że to winę trzeba udowodnić, a nie, że pojawia się oskarżenie niczym tak naprawdę poza słowem niepoparte, a oskarżony musi udowadniać swoją niewinność. To jest kompletne odwrócenie porządków. I dokładnie taka jest istota tego projektu, czyli on zakłada, że należałoby wykazać ponad wszelką wątpliwość, że ta druga strona zgodziła się w sposób wyraźny i świadomy na odbycie stosunku, czy tam no, cokolwiek, do czegokolwiek doszło pomiędzy tymi osobami. Ja czytałem również opinię do tego projektu sporządzoną przez panią profesor karnistkę, I ta opinia jest druzgocąca. Ona nie zostawia na tym suchej nitki. Ten projekt nie tylko odwraca w ogóle porządek prawny, ale on też może skutkować dramatycznymi konsekwencjami. Bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak banalną sprawą w przypadku wejścia takiego rozwiązania w życie będzie no, uderzenie w człowieka, którego się chce utopić. Można sobie wyobrazić sytuację, w której z kimś było się w związku, ten ktoś rzucił kobietę i wtedy kobieta wysuwa takie oskarżenie, no i proszę bardzo, proszę udowodnić, że na przykład pół roku wcześniej była ta zgoda. No to jest nie do udowodnienia, więc konsekwencje mogą być dramatyczne i to będzie prowadziło do również rozpadu normalnych więzi międzyludzkich, no bo jeżeli ten projekt zakłada, że za każdym razem musi być wyraźna i świadoma zgoda, no to jeżeli ktoś będzie świadomy tych przepisów, myślę, że sporo osób będzie, no to co on może zrobić? No trzeba będzie podpisywać jakiś papier, przepraszam, że tak powiem wprost, przed pójściem do łóżka z kobietą. No przecież to jest jakiś nonsens. To jest po prostu wprowadzanie takiej chorej formalizacji w sferę emocji, międzyludzkich uczuć, gdzie oczywiście zdarzają się nadużycia, to jest jasne, ale te nadużycia zawsze się zdarzały, będą się zdarzać, natomiast to, co proponuje Lewica w tym projekcie, to jest absolutnie wylewanie dziecka z kąpielą. Odwołując się znów tutaj do opinii na temat tego projektu, no tam znajduje się wprost takie stwierdzenie, że te przykłady różnego rodzaju naruszeń czy nadużyć, o których jest mowa w uzasadnieniu projektu, one nie wynikają z tego, że system jest zły i wymaga zmiany. One wynikają z tego, że ktoś popełnił błąd albo że ktoś się nie zastosował do już istniejących przepisów, czyli należy pracować nad egzekucją tych przepisów, które już są, a nie wprowadzać nowe przepisy zupełnie absurdalne. No, na razie wydaje mi się, że i tak ta dyskusja jest w dużej mierze akademicka, bo nawet gdyby, nie daj Boże, Sejm te przepisy uchwalił, to bardzo wątpię, żeby złożył pod nimi podpis pan prezydent.
Zostawmy więc politykę na koniec i przejdźmy może do takiego tematu tutaj kulturalnego i też może zapowiedzmy nie konkretnie segment, który będzie się odbywał co tydzień, ale może poznamy jeszcze jedną ze stron pana redaktora, dlatego że nieczęsto o tym mówimy, skupiamy się tylko przeważnie na polityce, ale jest bardzo dużo okazji i można też śledzić pana różne wyprawy, zdjęcia, różne tutaj pokazy, które pan dokumentuje. Ja też sam często widzę i lajkuję w internecie, chociażby na Instagramie, widzę, jakie piękne zdjęcia nieraz pan zrobi właśnie w jakimś muzeum albo w jakimś ładnym miejscu, więc może od tej strony takiej bardziej kulturalnej możemy też wspomnieć czasem dwa słowa o tym, co się dzieje, bo jest pan w wielu miejscach, panie Łukaszu, przecież niedawno mówił pan o koncercie, na którym pan był, ale wspominał mi pan też między innymi o festiwalu, który odbędzie się w sierpniu.
Tak, bardzo zapraszam oczywiście na mój Instagram, gdzie ja się w ogóle nie zajmuję polityką. Staram się pokazywać piękne miejsca, a ten festiwal, o którym pan wspomina, z przyjemnością zapowiem i zarekomenduję słuchaczom Radia Chicago, gdyby mieli taką możliwość i byli w sierpniu w Krakowie. Zrobię to z przyjemnością, dlatego że fundacja, która organizuje ten festiwal, on się nazywa Muzyka Divina, fundacja Incanto, zaprosiła mnie już kilka lat temu do grona swoich ambasadorów. I ja staram się rzeczywiście z tej funkcji wywiązywać. Jestem ambasadorem tej fundacji. Fundacja potrzebuje też wsparcia słuchaczy, ponieważ tego wsparcia centralnego takie wydarzenia nie dostają. Natomiast jest pomysł, żeby to był festiwal społeczny. To jest w ogóle ciekawy temat sam w sobie. Czyli tak może się odbywać, no pewnie dzięki jakiemuś sponsoringowi, ale też dzięki temu, że sami słuchacze czy przyjaciele fundacji będą ją wspierać. Jeżeli ktoś chciałby posłuchać dobrej muzyki dawnej, to zapraszam od 6 sierpnia do 10 sierpnia do Krakowa. W tym czasie odbędzie się 5 koncertów i to są naprawdę koncerty zespołów na światowym poziomie. Mówię to jako wielbiciel muzyki dawnej, wiem po prostu, co mówię. Tutaj się Państwo na pewno nie zawiodą. A też ten festiwal jest zawsze bardzo perfekcyjnie zorganizowany. Kraków jest też wyjątkowym miejscem. Więc od 6 do 10 sierpnia można się pojawić w Krakowie. Należy tylko wejść na stronę festiwalu Musica Divina, Musica przez C, musicadivina.pl i tam można znaleźć program oraz pobrać wejściówki na poszczególne wydarzenia, do czego bardzo zachęcam i namawiam.
I oczywiście wchodząc na stronę, którą pan redaktor podał, Musica Divina, Divina przez V.pl, możecie państwo kliknąć w zakładkę program. Ja właśnie kliknąłem w tę zakładkę program w tym momencie i zobaczycie wszystkie koncerty główne od właśnie 6 do 10 sierpnia. O konkretnej godzinie więcej informacji, w jakim miejscu się odbywają, więc warto zapoznać się z tym kulturalnym wydarzeniem. Panie redaktorze, my dziękujemy bardzo zarówno za komentarze polityczne, jak i te kulturalne. Liczymy na to, że będzie tego więcej, bo podróżuje pan co niemiara i czasem pan namówi, w jakim zakątku nie tylko Polski się pan znajduje.
Tak jest, oczywiście bardzo chętnie zawsze się łączę z Radiem Chicago, z tych różnych miejsc, w których jestem i pewnie niedługo też będę już mówił z innego miejsca niż z domu do państwa i wtedy powiem, gdzie jestem.
A jutro zapraszamy na kanał Super Ring, na rozmowę właśnie, o której wcześniej wspominaliśmy, czyli Łukasz Warzecha kontra Marcin Horała. Zapraszamy wszystkich, to jest godzina 5, tak? Po południu czasu polskiego?
18 czasu
18,
polskiego.
18. Zapraszamy wszystkich na YouTube i oczywiście na sam kanał redaktora Warzechy, jak również na portal X. A my dziękujemy, panie redaktorze, jak zawsze i słyszymy się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu tutaj nowość, o której państwo usłyszeliście na naszej antenie wraz z zmianą naszej ramówki, która już wejdzie w życie w przyszłym tygodniu. Będziemy słyszeć się po godzinie naszej, to jest druga po południu naszego czasu, godzina 9 wieczorem czasu polskiego, więc do usłyszenia, panie redaktorze, o nowej porze.
Bardzo dziękuję, dobrego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.